Ludzie i pieniądze.
Ogłoszono przetarg na Olimpijskie Centrum Żeglarstwa w Gdyni. Jakie z tego wartości dodane, jak już centrum powstanie? Kolejne rekordowe wzrosty w porcie Gdańsk. Co na to wpływa, biorąc pod uwagę trudną sytuację geopolityczną? Jakie szanse, że wzrosty się utrzymają? Powstanie cyfrowy bliźniak Bałtyku, do czego będzie potrzebny, czy zmieni sposób żeglowania po naszym morzu? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. W studio dziś goście Wioletta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl, kapitan Tadeusz Chatalski z Rady Gospodarczej przy Prezydencie Polski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczynamy tutaj od naszej lokalnej sprawy. W drugiej połowie lipca ogłoszono przetarg na budowę nowego bosmanatu Olimpijskiego Centrum Żeglarskiego w Gdyni. Jest to formuła zaprojektuj i wybuduj. Oznacza to, że wyłoniony wykonawca będzie odpowiedzialny zarówno za przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych, jak i za realizację robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. No i teraz w tym kompleksie zaplanowano sale szkoleniowe, konferencyjne, również przestrzenie dla szkółek żeglarskich z hangarami, szatniami, zapleczem socjalnym, biurami klubów. Każdy z hangarów zostanie wyposażony w suwnice z podnośnikami i w przyszłym roku Gdynia ma być gospodarzem Mistrzostw Świata World Sailing, no ale raczej centrum nie będzie gotowe, jeżeli już to w 2028 roku. To tak tytułem wstępu i na początek chciałam Państwa zapytać. Gdańsk ma Narodowe Centrum Żeglarstwa, Gdynia będzie miała Olimpijskie Centrum. Czy to ma sens? Czy nie będą się wykluczały te dwa centra żeglarskie? No i czy będzie współpraca?
Mamy Wioletta tak samo dwa porty morskie, jeden w Gdyni, drugi w Gdańsku i funkcjonują. I też od wielu lat się zastanawiamy, dlaczego nie ma jednego zarządu, są dwa i czasem rywalizują.
To było, gdyby był jeden.
A czasem, tak, a czasem współpracują i różnie, no, różnie z tym bywa, ale chyba częściej ostatnio współpracują. Tutaj będzie podobnie. No jesteśmy miastem, Trójmiasto, znaczy aglomeracją, tak, bo zawsze jednak myślę pod kątem Trójmiasta, a nie
metropolią
Gdańsk.
Nawet.
Tak, Gdańsk, Gdynia, Sopot, które może mieć dwa centra, bo jest faktycznie Narodowe Centrum Żeglarstwa w Gdańsku, teraz ma Olimpijskie powstać w Gdyni. Dlaczego nie? Tak, to jest, jesteśmy tym oknem na świat, jeżeli chodzi o żeglarstwo w ogóle dla całego kraju, więc i Gdynia może mieć swoje centrum, i Gdańsk może mieć swoje. To jak potem się ułoży ta współpraca, to
albo
jest
już rywalizacja.
Inna, albo rywalizacja, czasem rywalizacja, jeżeli nie jest wyniszczająca, może być budująca, bo wtedy motywuje do działania. To też to, co pani redaktor zauważyła, no szkoda, że ten projekt tyle czekał na realizację, bo raczej nie ma szans, żeby to się udało zrobić do przyszłego roku, kiedy są te mistrzostwa.
A szkoda.
Szczerze mówiąc, nie wiem, jak to te mistrzostwa będą wyglądały organizacyjnie, jeżeli tam w ogóle jakaś ta budowa ruszy, chyba że to będzie dalej jeszcze w fazie projektu. Wybór pomysłu na realizację pod tytułem, że jakby w jednym ręku jest i projekt, i budowa, myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, bo to będzie bardziej spójny i projekt, i wykonanie. I to jest na plus. Szkoda, że tak późno. Mogło powstać wcześniej.
Kapitan Tadeusz Chatalski.
Ja dołączę się do tutaj zdania, że szkoda, że tak późno. Być może nazwa Olimpijskie Centrum Żeglarskie to tak jest trochę na wyrost, chodzi mi o to słowo olimpijskie. Centrum Żeglarstwa czy Centrum Żeglarskie to by wystarczyło. Takie centrum w Gdyni jest potrzebne. Basen jachtowy to jest no, takie naturalne centrum żeglarstwa. No i ono potrzebuje jakiegoś zaplecza. Nawet logistycznego. Natomiast mnie martwi co innego. To centrum powstaje na zapleczu tej prywatnej budowy, która tam w tej chwili trwa. Proszę Państwa, tu jest kwestia zmiany funkcji skweru Kościuszki. Dotychczas skwer Kościuszki był swojego rodzaju dobrem narodowym. no oczywiście w cudzysłowie.
Otwarty, ludzie, można było
tak, ludzie przyjeżdżali tutaj z całej Polski i gdzie szli? Na skwer Kościuszki zobaczyć morze, zobaczyć jachty, zobaczyć dar Pomorza. A tutaj ni stąd, ni zowąd wchodzi inwestycja prywatna, hotel, mieszkania, rezydencje, apartamentowce i to całkowicie zmienia dotychczasową funkcję skweru Kościuszki. Poza tym ja jak tam, no ostatnio tam byłem z wnuczkami, wnuczka tam była na tym takich półkoloniach żeglarskich i tam z tyłu na zapleczu właśnie tej nowej budowy, betonowe konstrukcje, które tam powstają, są takie troszeczkę no, odstraszające. Mam nadzieję, że jak ta inwestycja zostanie zakończona, to jakoś tam zostanie oswojone. O czym jeszcze chcę powiedzieć? Po drugiej stronie basenu prezydenta jest Sea Towers. To też takie jest no, architektoniczne monstrum. I proszę zwrócić uwagę, jak na skwerze Kościuszki w naturalny sposób ludzie przychodzą, spacerują, rozmawiają, rozglądają się, to tam jest pusto. Ja tam kilka razy byłem i tam jest pusto. No być może nawet podświadomie te wielkie, monstrualne budowle odstraszają, odstręczają ludzi od spacerowania. Mam nadzieję, że na skwerze po tej stronie to się nie stanie do końca.
Ja myślę, że tej przestrzeni do spacerowania i podziwiania morza nie zabraknie, bo mamy ta część tego skweru przy Oceanarium i tam, gdzie błyskawica stoi, jakby dalej będzie tą przestrzenią. Mamy jeszcze przepiękną promenadę, którą mam wrażenie, że coraz częściej odkrywamy przepiękne miejsce do spacerowania, bo jak tylko się słońce pojawia w Gdyni, to tłumy tam przybywają,
no tak,
żeby podziwiać.
Ale skwer Kościuszki to jednak taki symbol, symboliczne
tak,
miejsce w Gdyni, które zna każdy Polak.
Biegną turyści, nie tylko i mieszkańcy, się nie zmieni i to jest najważniejsze. Na pewno potrzebujemy takiego, w Gdyni, Gdynia potrzebuje takiego zaplecza żeglarskiego, bo mam takie wrażenie, że za mało o tym żeglarstwie i o tym, żeby tej młodzieży pokazywać.
Żeglarstwa w naszej edukacji pomorskiej.
Za mało żeglarstwa w naszej edukacji. Zdecydowanie, zwłaszcza, że no kto jak nie Trójmiasto, kto jak nie Gdynia, nie Gdańsk powinien tym się zająć i przejąć. Mam nawet czasem takie wrażenie, że takich żeglarzy to mamy więcej na południu Polski. Może to jest też jakieś
albo
marzenie.
To, co mnie też zawsze intrygowało.
Ale powinniśmy mieć infrastrukturę dla tych marzycieli z południa Polski.
Że jeden z większych festiwali szantowych odbywa się w Charzykowych, gdzie pływają wilki jeziorne, ja mówię tutaj
Ale my będziemy mieli infrastrukturę, a oni będą mogli do nas przyjeżdżać i realizować swoje marzenia.
No jeżeli właśnie. Jeszcze mamy chwilę czasu, to ja się podzielę takim osobistym wspomnieniem związanym ze skwerem Kościuszki. Wiele, wiele lat temu przyjechałem na egzaminy do szkoły morskiej. Nigdy wcześniej morza nie widziałem. Wysiadłem z pociągu, oddałem bagaż w przechowalni i poszedłem zobaczyć morze. Jak jest ulica Dworcowa i potem jest róg ulicy 10 Lutego i tam wyszedłem i w perspektywie zobaczyłem morze. I to nie jest przypadkowe, bo ludzie, którzy projektowali ten ciąg, ulica 10 Lutego, potem skwer Kościuszki, to o tym pomyśleli, że z daleka można zobaczyć morze. No jeżeli te budowle tam powstaną, no to morze zostanie zasłonięte.
No właśnie i wtedy będziemy mieli chaos architektoniczny, urbanistyczny. Ja tutaj akurat przychylam się do zdania pana kapitana. Też nie lubię, jak nam przestrzeń tak się zmienia z takiej pięknej, otwartej i zostaje zabudowywana. Często bardzo mocno bez sensu. Wracając jeszcze do Centrum Żeglarskiego, jakie wartości dodane z tej inwestycji? Jak ona już powstanie, zacznie działać, to jak to wpłynie właśnie na miasto, na region, może i na edukację morską?
Czy każda infrastruktura jakby no wpływa na to, oczywiście wiadomo, no to nie o to chodzi, że jak nie mamy boisk, to nie będziemy mieli piłkarzy.
Czyli
no, ale coś
baza
w tym jest.
Treningowa powstaje.
Tak,
więc...
myślę, że tak. Mm-hmm. Że ta nowoczesna baza wpłynie na to, że będzie więcej może chętnych, żeby z niej skorzystać. Może trochę turystów też, bo być może będzie też tam jakaś taka opcja, żeby w tych momentach, kiedy nie korzystają z tego, nie jest to jakąś bazą szkoleniową, będą mogli też korzystać z tej infrastruktury żeglarze z całego świata. No miejmy nadzieję, że ta infrastruktura pomoże w tym rozwoju.
Podniesie prestiż Gdyni jako miasta morskiego?
No, tak daleko to bym nie sięgał. Ja patrzę na to od strony bardzo praktycznej. W basenie jachtowym jest bardzo dużo jachtów. Małych, dużych, pięknych, no i może mniej pięknych. I te jachty potrzebują zaplecza, Tam ma być bosmanat w tym centrum. No to jest oczywiste, że musi być jakiś ośrodek, w którym będzie jedna czy kilka osób, które tym wszystkim będą jakoś, nad tym wszystkim będą czuwały. Poza tym, no również młodzież, no w lecie tam są szkółki żeglarskie, tam są akademie żeglarskie, dzieci się uczą pływać na tych malutkich jachtach, na optymistach, czy na większych, no to też to centrum pomoże i będzie w jakiś sposób wspomagało, inspirowało, zabezpieczało, że tam będzie życie. Takie żeglarskie życie i nie tylko.
To trzymamy mocno kciuki, żeby się wszystko ładnie udało i żeby nie popsuli tego deweloperzy. Przy okazji, jak już rozmawiamy o jachtach, jutro w Gdyni, dokładnie w Marinie Yacht Park, zaczyna się Polboat Yachting Festival. Potrwa do 26 lipca, to 7 edycja jachtowych targów na wodzie. Będzie można oglądać łodzie motorowe, jachty żaglowe, katamarany, skutery wodne, będą pokazy sportów wodnych, panele eksperckie, między innymi forum Eco Polboat poświęcone innowacjom i zrównoważonemu rozwojowi branży jachtowej. Będą też bezpłatne rejsy w ramach akcji Zostań Wodniakiem. Ma być wystawionych ponad 110 jednostek. W ubiegłym roku, jak organizatorzy podsumowywali ubiegłoroczną edycję, to po wodzie w Gdyni pływało, znaczy w Gdyni, w okolicach tych targów, pływało 100 milionów euro. Było 21 tysięcy zwiedzających. No i takie targi to też budowanie świadomości naszego związku z morzem z jednej strony, ale też na ile one mówią o tym, że my jesteśmy potęgą w produkcji jachtów, bo mało mówimy, nawet w tej audycji staram się przemycać takie tematy, że Polska jest potęgą jednak w produkcji jachtów, ten przemysł budowy statków, tylko innych wcale nie umarł i radzi sobie bardzo dobrze. Czy takie imprezy pomogą, żeby do świadomości społeczeństwa przedostały się informacje, że sobie dobrze radzimy?
Bardzo różnymi ścieżkami te informacje do ludzi docierają, bo oczywiście liczylibyśmy na to, że dzięki takim imprezom właśnie ludzie się dowiedzą, że mamy stocznie jachtowe, wspaniałe i te szuwarowe i te morze i oceany, bardzo różne, ale czasem takie rzeczy wydawałyby się nieoczywiste, no ale bardzo współczesne wpływają na tę wiedzę, bo na przykład ostatnio spory ruch i nie tylko w internecie, ale też prawdziwy, rzeczywisty, zrobił się w Gdyni po tym, jak pojawiła się w mediach informacja, mediach społecznościowych, że jacht Lewandowskiego stoi w Gdyni. Okazało się oczywiście, że nie Lewandowskiego, tylko po prostu sunlift jachtu, ale przychodziły tłumy ludzi, sobie robili zdjęcia z tym luksusowym jachtem i mam nadzieję, że przy tej okazji dowiedzieli się, że ten jacht zbudowała stocznia sunlift jacht, stocznia tutaj z Gdańska, jakaś wielka zagrożenie zagraniczna.
Utytułowana, mająca dokładnie. Wiele nagród tak. za swoje jachty.
Tak, więc akurat w tej plotce może i dobrze, że się gdzieś coś taka informacja pojawiła, bo ktoś się wysilił, przyszedł, obejrzał, przy okazji może się dowiedział, że to nasza stocznia zbudowała coś tak pięknego i luksusowego. Także różnymi ścieżkami te informacje krążą. Dobrze, że coraz częściej o tym mówimy, że no, jesteśmy potęgą, jeżeli chodzi o stocznie jachtowe.
Niewątpliwie jesteśmy potęgą. Może potęgą nie, ale
potęgą, panie kapitanie.
Polska ma bardzo, bardzo mocną pozycję, jeżeli chodzi o budowę jachtów. Natomiast zgadzam się z panią redaktor, że ta informacja nie funkcjonuje w odbiorze społecznym. Ludzie o tym nie wiedzą. I tak sobie myślę, że jedną z przyczyn to są nazwy, to jest język. Język służy do przekazywania informacji. I teraz ta stocznia, o której tu pani wspomniała, Sunreef, to jest polska stocznia w Gdańsku. No oczywiście tam jest kapitał również i francuski, ale ta stocznia jest w Polsce. Ona ma nazwę angielską. No jeżeli gdzieś tam Polak z głębi lądu słyszy o stoczni Sunreef, no to w ogóle nie kojarzy tego, że ona jest polską. No jakaś tam stocznia sobie gdzieś tam w świecie buduje jachty.
Ale mamy stocznię Konrada, równie utytułowaną, budującą zgodnie ze sztuką.
No i bardzo dobrze,
I też światową pozycję ma ta stocznia.
Dlatego te nazwy polskie powinniśmy i firmy powinny też przywiązywać wagę. Ja rozumiem te nazwy obce, zagraniczne, angielskojęzyczne, ponieważ oni funkcjonują na rynku międzynarodowym, na rynku światowym nawet. No i wtedy język polski jest pięknym językiem, natomiast dla obcokrajowców jest trudny. Także no tutaj, ale to trzeba w jakiś sposób zbalansować. Natomiast Stocznia Konrada, no to jest bardzo piękna nazwa.
Co do tej nazwy, to ja się tutaj zgodzę z panem kapitanem, że tych obcych nazw mamy całkiem sporo w przestrzeni publicznej. Z tym, że tutaj, jeżeli chodzi o tą stocznię, to chciałabym być może trochę ich usprawiedliwić, no bo to jednak Francuz stworzył tą stocznię, pan Francis Lab, więc gdzieś być może jakby no, to było dla niego jakby jasne od początku, że to musi być coś, co w każdym części świata.
Francuz ją stworzył, ale nazwa jest angielska.
Tak, ale jakby nie myślał o tym, żeby być może stworzyć coś, co jest stricte polska nazwa, tak jak Galeon czy Stocznia Konrada, tak? Więc jakby być może tutaj jakby to stało za tą nazwą. A tak, co do dziwnych brzmiących nazw, mamy w przestrzeni publicznej sporo takich marek, które nie brzmią po polsku, bo na przykład jest taka firma, nie wiem, czy właściwie jeszcze istnieje, ale ze Słupska, która produkowała buty i torebki, nazywała się Gino Rossi. Od początku była polska, a nazywała się Gino Rossi.
I wszyscy myśleli, że kupują
tak, że włoskie te tutaj obuwie. Chyba nie chodziło o taki zabieg, że pan Francis Lab chciał naciągnąć to, skąd
znaczy,
tutaj...
Jak już na ten temat rozmawiamy, to w ogóle jest nasz problem Polaków. Obywatel Niemiec, to znaczy w ogóle Niemiec, wszystko to, co jest wyprodukowane w Niemczech, to jest najlepsze. Anglik tak samo. Wszystko, co jest wyprodukowane w Anglii, to jest najlepsze. No niestety Polacy bardziej sobie cenią produkcję zagraniczną. Że z czasem to się zmieni i zaczniemy cenić
lokalny patriotyzm bierze górę i często jest tak, że mówimy, że a dlaczego polskie? Właśnie dlatego, że to jest bardzo dobrej jakości. Ja wiem, że to jest zdrowe, to jest dobrze wyprodukowane. Ale wracając do jachtów, już jeszcze kilka zdań na koniec. Polskich stoczni jachtowych jest około 160. To informacja dla słuchaczy, żeby się jednak przebiła. Firm związanych z tą branżą działa w naszym kraju około 1000. Cała branża, cały ten przemysł zatrudnia około 55 tysięcy osób. I teraz ad vocem do pana kapitana. Polska jest niekwestionowanym liderem europejskim i światowym. Zajmuje drugie miejsce na świecie, pierwsze w Europie, w produkcji jachtów motorowych o długości do 12 metrów. 95% wszystkich wyprodukowanych w Polsce łodzi trafia na rynki zagraniczne. okoliczne. Stany Zjednoczone, Skandynawia, Niemcy, Australia, Arabowie bardzo dużo też kupują. Także naprawdę my jesteśmy tutaj potęgą i powinniśmy o tym coraz częściej mówić. I jeszcze a propos poprzedniego tematu, słuchacze się wypowiadają. Pani Majka z Gdyni do nas napisała. Dzień dobry, Gdynia bez przerwy wypełnia się ludnością napływową, bez tradycji żeglarskich. I co robią? Inwestują, betonując. No może jest cząstka w tym prawdy, ale z drugiej strony może jeśli pójdą na te targi, jeśli skorzystają z bezpłatnej możliwości pożeglowania, to załapią tego bakcyla wilka morskiego, wilka bałtyckiego i zmienią zdanie. Może pokochają to nasze morze i zobaczą, że można też inaczej i w co innego niż nieruchomości inwestować. Zmieniamy temat. Sea Legend, singapurski przewoźnik całkowicie kontrolowany przez Chiny, ogłosił, że uruchomił na stałe połączenie z Europą Północną przez trasę arktyczną, o połowę skracając czas dostawy towarów w porównaniu do szlaku wokół przylądka Dobrej Nadziei. Pierwsze testowe rejsy były uruchomione we wrześniu ubiegłego roku. Wtedy na trasie była Gdynia i Gdańsk, teraz tylko Gdynia. No i chciałam podpytać, na ile to jest perspektywiczne połączenie, czy rzeczywiście no, szlak arktyczny, więc nam się wydaje, że tereny zamarznięte, trudno będzie się przebić, coś się jednak zmienia, a sporo wie na ten temat pan kapitan Tadeusz Chatalski.
Według mnie to jest pozytywny efekt ocieplenia klimatu, bo niewątpliwie to, że przejściem północno-wschodnim statki w tej chwili mogą przepływać w jedną i w drugą stronę, no to jest efekt ocieplenia. Jeszcze tam 100 lat temu to okienko, w którym można było przepłynąć, to było bardzo, bardzo króciutkie. Teraz jest dłuższe. I dlaczego tak o tym jest głośno? No bo tak już, jak już pani redaktor wspomniała, to przejście północno-wschodnie jest o połowę krótsze od przejścia wokół Afryki. I dwukrotnie krótsze i o półtora raza krótsze od przejścia przez kanał Suezki. Jeżeli to policzymy w pieniądzach, to statek płynący z Dalekiego Wschodu wokół Afryki do Europy wypala paliwa za około 2 miliony dolarów. To są ogromne pieniądze.
Niewyobrażalne.
Tak. Natomiast statek płynący z Dalekiego Wschodu tym przejściem północno-wschodnim wypala tego paliwa tylko za 600 tysięcy dolarów. No to jest zdecydowanie mniej.
A to szlak bezpieczniejszy?
Bezpieczniejszy. No bezpieczniejszy to on nie jest. Dlatego,
w geopolityce
że,
na przykład dlatego, dzisiejszej.
Dlatego, że to są rejony już polarne, podbiegunowe. Tam zupełnie inna jest nawigacja. Tam już nie ma dostępu do tej komunikacji taka jak tu jest na niższych szerokościach. I to musi być wszystko przystosowane. Inna sprawa, kwestia samej konstrukcji statku.
No właśnie.
Tam mimo wszystko te lody są. No, można
kadłuby
przepłynąć,
muszą ale być wzmocnione?
Tak. Statek musi mieć tak zwaną klasę lodową, a szczególnie podwójne dno, tam gdzie są zbiorniki z paliwem, że w przypadku uszkodzenia kadłuba, żeby ta ropa się nie wylewała bezpośrednio na zewnątrz. Jeżeli chodzi o to ocieplenie i o ten topnienie lodów, no to skutki są, że tak powiem, takie dwojakie, bo statki, które tamtędy pływają, no oczywiście one, droga jest krótsza, i w związku statek emituje mniej tego CO2 do atmosfery. Ale z kolei płynąc tamtędy, no kominy dymią. I z tych kominów no, wylatuje sadza, że tak powiem kolokwialnie.
I widać ją.
I ta sadza się osadza na tym białym śniegu i białym lodzie. I powoduje to, że on szybciej topnieje. Także to w jedną stronę to jest korzystne, bo mniej jest emisji CO2, a z drugiej strony no, ten efekt topnienia lodów jest szybszy. I teraz ta żegluga już... Znaczy, pamiętają panie tą budowę tego tunelu pod Świną w Świnoujściu i maszyna ta do drążenia tego tunelu została przywieziona statkiem właśnie tym przejściem północno-wschodnim. Ten statek się nazywał Da Chang. Pierwszy taki statek, który handlowy, który przepłynął tym przejściem, to był Krzysztof de Mergery. To był statek Sovcom flotu do przewozu gazu LNG i on przepłynął z Norwegii do południowej Korei. To było w 2017 roku. W ubiegłym roku z kolei już otwarto taki regularne przejście dla linie dla kontenerowców. No oczywiście ona nie funkcjonuje przez cały rok, tylko przez kilka miesięcy, kiedy te lody się otwierają.
Ale to szlak nie dla wszystkich, prawda? Bo Chińczycy z niego korzystają, bo to są tereny kontrolowane przez Rosję.
No tak, to szlak nie dla wszystkich. No i oczywiście tutaj jest współpraca między Rosją i Chinami po to, żeby ten szlak uruchomić. No Chińczykom zależy na tym, żeby jednak do Europy dostarczać te towary taniej i szybciej. No a z kolei Rosjanie myślą tak strategicznie, no jeżeli tamtędy będzie uprawiana żegluga, no to oni będą decydować o tym, czy ta żegluga będzie, czy nie będzie.
Może będą chcieli wprowadzić opłaty, tak jak Trump w ciśnienie Ormus.
Co ogłaszano przed pierwszym rejsie w ubiegłym roku, to tam cały czas potrzebna jest asysta lodołamaczy rosyjskiego koncernu Rosatom. Także ewidentnie współpracują. Mają z tego korzyść. To jest to, co pan kapitan powiedział. Z jednej strony oczywiście cieszymy się, znaczy nie cieszymy się, bo zostanie naruszony jakiś tam ekosystem Arktyki. Z drugiej strony cieszymy się, bo krótsza droga pozwala zaoszczędzić tam przeliczą chyba z 50% emisji gazu, więc są to tu i plusy, i minusy. No taka jest kolej rzeczy. Żyjemy w tak niepewnych czasach, że armatorzy starają się pomimo wszystko szukać jakichś rozwiązań, szukać jakichś odpornych ciągów trasy transportu, tak? Odpornych na globalne zakłócenia łańcuchów dostaw, co nie jest łatwe w tych czasach. I z jednej strony oczywiście jednym z tych państw, które wzbudzają ten ciągły niepokój jest Rosja. Chinom zależy na tym, żeby jednak handlować. No, to są bardzo skomplikowane uwarunkowania i tak jak już wspomnieliśmy, no, są plusy i minusy tych rozwiązań.
A na ile, czy to problem dla portu Gdańsk, bo pamiętamy, że we wrześniu w ubiegłym roku, jak właśnie ruszyły te rejsy testowo, no to Gdańsk, Gdynia, oba porty były na trasie właśnie tych jednostek. Teraz już zapowiedziano, że do Gdyni, nie? I potem ewentualnie, no pewnie w stronę Rosji będą płynęły jednostki. Czy to jakiś problem, czy nie powinniśmy się przejmować jako gdańszczanie?
Nie, no, każde nowe połączenie, co też jest jednym, tutaj też mamy chyba ten temat poruszyć o przeładunkach i o tym, że trójmiejskie porty biją kolejne rekordy, no to właśnie takie wydarzenia, że jesteśmy na tych trasach, różnych trasach, czasem być może i kontrowersyjnych, wpływa na to, że potem mamy więcej tych przeładunków różnych towarów.
No to przeładunki zostały wywołane.
Cieszmy
to,
się.
To
czy
przejdźmy.
Gdynia, czy Gdańsk. To i tak jest korzyść wspólna.
Może jeszcze dodam.
Proszę bardzo.
powinniśmy się cieszyć z tego, że te statki płynące tym przejściem północno-wschodnim kończą swoją drogę tutaj w Gdyni czy w Gdańsku. No to świadczy o wzrastającej roli naszych portów i to jest dla nas tylko korzystne. Jeszcze wspomnę taką historyczną, bo pierwszym statkiem, który przepłynął tym przejściem, to był bark parowo-żaglowy szwedzki, nazywał się Vega i rozpoczął podróż z Karlskrony w 1878 roku.
I odważny.
Tak, i prawie, że im się udało, no ale niestety te lody zaczęły zamarzać, no i niestety musieli przezimować. I całą zimę tam biedacy musieli w tym lodzie jakoś przetrwać i dopiero następnego roku, w 79 roku też w lipcu lody się otworzyły, no i dokończyli podróż.
No rozumiem, że już nie było chęci powtórki tego rejsu. I wracamy do portu. Rekordowe przeładunki w porcie Gdańsk w pierwszym półroczu tego roku. Obsłużono 41 milionów 700 tysięcy ton ładunków. To wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Największy na Morzu Bałtyckim terminal kontenerowy Baltic Hub obsłużył prawie 1 600 000 TEU, notując wzrost aż o 23% rok do roku. Nieźle radzi sobie też port Gdynia. W ciągu roku odnotowano wzrost przeładunków o około 3,5% wszystkich przeładunków i w pierwszym półroczu przeładowano o 300 tysięcy więcej ton zboża, aż 14% w górę i 100 tysięcy ton więcej paliw. No i właśnie, tutaj też mówimy sporo o geopolityce, że między innymi z jej powodów statki muszą zmieniać i szukać alternatywnych tras, a porty sobie radzą i to całkiem nieźle.
No, bo mamy taki moment w życiu świata, że nie tylko trasy musimy wyszukiwać, ale też szukamy różnych produktów, bo to na przykład, że na ten wzrost wpłynęły paliwa, no to jest właśnie ten znak czasów, bo to jest ten produkt.
Wcześniej czyli paradoksalnie sytuacja geopolityczna pomaga naszym portom.
W jakiś sposób tak. Znaczy, przede wszystkim ja bym tutaj jednak stawiała na to, co zawsze gdzieś tam, jak mam okazję, to podkreślam, to jest to, że mamy porty uniwersalne. To jest ten ogromny plus, że one reagują na dany moment, koniunkturę, znaczy inaczej, że też armatorzy oczywiście reagują, a my mamy taką infrastrukturę bogatą, tak? Bo to różne produkty. To nie jest tak, że jak jest terminal pod zboże, to można sobie nagle, nie wiem, węgiel czy paliwa. Nie, nie, nie. To musi być specjalna infrastruktura. Dzięki temu, że te porty tak zostały skonstruowane, że są przygotowane do różnych produktów, to tak sobie radzą, że skoro potrzebne są teraz bardziej paliwa, to są w stanie obsłużyć. Jest moment na węgiel, jest węgiel. Jest moment na drzewo, na drewno, jest drewno. Tak? To jest ten plus. Jesteśmy do przodu, bo tak jak tutaj pani Rzeko wspomniała, tak? Gdynia 3,5 w tym półroczu, a to nie jest łatwe, bo to jest port, który ma sporo ograniczenia, jeżeli chodzi o przestrzeń, a Gdańsk 9% do przodu. I tam właśnie głównie na paliwach i drobnicy.
Ten wzrost przeładunków zarówno w Gdyni, jak i w Gdańsku, to według mnie to jest trend trwały. To już tak będzie i to będzie stopniowo wzrastać. Oczywiście sytuacja geopolityczna ma znaczenie, ale według mnie tutaj inne czynniki grają również istotną albo nawet najbardziej istotną rolę. To jest kwestia infrastruktury drogowej w Polsce, która się rozwinęła i jeżeli jeszcze kilkanaście lat temu jakiś tam eksporter, który z Afryki, z Afryki to nie, ale z Azji, chciał coś tam wysłać do Słowacji czy na Ukrainę, no to nie wysyłał tego do Gdańska, bo ten tir z tym kontenerem, no to się tłukł dwie doby albo i dłużej. Od czasu jak mamy autostradę A1, no to on przyjeżdża jedzie w 10 godzin. I to jest jedna rzecz, która zapewnia wzrost przeładunków. I to będzie dalej trwało, no bo Gdańsk i Gdynia w naturalny sposób są zapleczem takim logistycznym i obsługują te tereny Europy Środkowo-Wschodniej.
Czechy, Słowacja, Węgry, Ukrainie pomagamy też.
Druga sprawa to jest kwestia centrum i peryferii. Przez wiele lat było tak, że Europa Zachodnia była centrum cywilizacyjnym. Natomiast Europa Środkowo-Wschodnia była peryferium. Ale to nie jest tak, że tak już będzie zawsze i do końca świata. No, widzimy, że jednak Europa Zachodnia traci ten monopol na rozwój, na technologię. Kiedyś starożytny Egipt był centrum cywilizacyjnym. W tym czasie Europa była
w powijakach.
W powijakach. Ludzie tutaj mieszkali w jaskini. I tak samo jest z Europą Zachodnią i z Europą Środkową. To nie jest tak, że Europa Środkowo-Wschodnia zawsze będzie tym peryferium. I to jest w tej chwili się zaczyna ten wzrost. Ludzie, którzy tutaj mieszkają na tych terenach, no chcą w końcu sobie, że tak powiem, no żyć lepszym życiem. Nie być na tym peryferium. I to jest powód. Ludzie i mieszkańcy Europy Środkowo-Wschodniej są żądni sukcesu, są żądni wybicia się na lepszą pozycję. I to jest taka no, przyczyna tego, że ten rozwój będzie postępował, wzrastał. No i nie wiadomo, czy nie przegonimy Europy Zachodniej kiedyś.
Przegonimy. Dobrze nam idzie całkiem, tak żeby będziemy tu też wszyscy trzymać kciuki, żebyśmy przegonili, jak się tylko za bardzo nie pokłócimy, mam nadzieję, to i nie popsujemy niczego w tym naszym rozwoju. Ale patrząc na porty jeszcze, to jakie wyzwania przed naszymi portami, jeśli one mają się dalej rozwijać, bo port to jedno, ale tak, trasy dostępowe. Cały czas wspominamy Drogę Czerwoną, mówimy o kolei, o punktach logistycznych.
Nie, no infrastruktura. Zdecydowanie to jest
port zewnętrzny w Gdyni.
Infrastruktura dostępowa, bo oczywiście i to dotyczy obu portów, i Gdańska, i Gdyni, bo Gdańsk też już musi się rozwijać. Jeżeli chodzi o port północny, tam w ubiegłym roku ogłoszono, że jest opracowana w tej chwili strategia i czy to będą tunele, czy to będą wiadukty, kolejne połączenia kolejowe. Trwa praca nad tym, tak? Tak na razie koncepcyjna PKP
zarządy muszą wyprzedzać portu swoje czasy.
Tak. A co do Gdyni, no to my ciągle mówimy Droga Czerwona. Tak, Droga Czerwona jest kluczowa, bo z tego nie ruszymy. No ale jeżeli port chce się rozwijać, musimy myśleć o rozbudowie, czyli o porcie zewnętrznym. Czyli przed Gdynią tak naprawdę jeszcze większe wyzwania niż przed Gdańskiem.
I też trzymamy kciuki. Jedno zdanie, panie kapitanie.
Tak, tutaj wspomnę też o tej Drodze Czerwonej. No to dziw, że ta droga jeszcze nie została zbudowana. No, zostały znalezione pieniądze na piękny węzeł komunikacyjny tam Dąbrowa Wielki Kask. No oczywiście to jest standard, że tak powiem, no, prawie że światowy, a Drogi Czerwonej ciągle nie ma.
No i czekamy. I tyle rządów mogło ją zbudować i nie zbudowało. Miejmy nadzieję, że budowa ruszy. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Wioleta Kakowska-Mering, dziennikarka portalu trójmiasto.pl, kapitan Tadeusz Chatalski z Rady Gospodarczej przy Prezydencie Polski. Audycję realizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Ludzie i pieniądze.